Na przestrzeni ostatnich 25 lat system emerytalny w Polsce przeszedł wiele zmian. Pomimo tego, że nad słusznością niektórych z nich wciąż trwają dyskusje, jedno jest pewne. Od tego, jak dziś będziemy rozporządzać naszymi środkami, będą zależały nasze oszczędności, które zgromadzimy na starość. Jednak czy warunki prawne w Polsce sprzyjają oszczędzaniu? Z jakich rozwiązań mogą skorzystać Polacy? Na czym polega trzeci filar systemu emerytalnego i co charakteryzuje poszczególne dobrowolne instrumenty finansowe? Jaka jest różnica między IKE a IKZE i na jakie zachęty mogą liczyć oszczędzający? Czym jest ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny, tak zwany OIP, i dlaczego powstał? A także czym są robodoradcy i jak mogą pomóc oszczędzającym? Na te i inne pytania odpowie Przemek Barankiewicz, komentator ekonomiczny i szef słowackiego robodoradcy Finax. Ja nazywam się Robert Głowacki, jestem radcą prawnym i doradcą podatkowym. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu.
Słuchasz podcastu realizowanego w ramach Strefy Prawa Uniwersytetu SWPS. Więcej materiałów z zakresu prawa znajdziesz na prawoswps.pl oraz w kanałach multimedialnych naszego projektu na YouTube i Spotify.
Cześć Przemku, przedstaw się proszę, czym się zajmujesz na co dzień i opowiedz o swoich doświadczeniach.
W tym momencie kieruję słowackim robodoradcą Finax na Polskę. Pewnie będziemy mieli okazję o tym jutro więcej powiedzieć, ale w przeszłości byłem przez 20 lat, pracowałem w mediach, byłem m.in. redaktorem naczelnym portalu Pulsu Biznesu, portalu Bankier. No i tak po 18 latach pracy w mediach i krytykowaniu rynku postanowiłem zrobić coś konstruktywnego i przestać krytykować. No i dołączyłem do pasywnej rewolucji, którą właśnie Finax reprezentuje. Ale cały czas kocham media, bloguję, więc zapraszam na mój portal, na mojego bloga zbyka.pl. No i to tyle.
Będzie, podlinkujemy w komentarzach do tego odcinka, do tego webinaru. No, skoro masz takie doświadczenie związane z rynkiem finansowym, to na pewno oszczędzasz.
Fajnie, że w ogóle wyróżniłeś tam w zapowiedzi oszczędzanie i inwestowanie jako dwie różne czynności, bo w polskim języku się jakoś tak utarło i to nawet w mediach branżowych, że zamiennie używa się jednego i drugiego. To są dwa zupełnie inne procesy. I o ile Polakom czasami nieźle wychodzi to pierwsze, czyli oszczędzanie, czyli różnica między zarobkami a wydatkami, no to dużo trudniej i dużo mniej Polaków niestety inwestuje i to jest wielka bolączka. Ja staram się oszczędzać, ale w ostatnich miesiącach jest to coraz trudniejsze, bo wiemy, jak wygląda sytuacja. Tym bardziej ten temat jest istotny i aktualny i bieżący i fajnie, że wybraliście taki moment akurat końcówkę roku już niedługo, bo to jest taki moment, że można się jeszcze coś zastanowić, co można ze swoich finansach i swoim portfelu zmienić, zreformować i być może trochę na przykład mniej podatku zapłacić, więc to jest fajny bardzo moment, żeby o tym porozmawiać.
No właśnie, a jak no, Polacy chcą oszczędzać, też pewnie o tym powiesz, że no, w ogóle to jest pytanie, czy można oszczędzać inwestując. No, a jak już Polacy chcą oszczędzać, to czy może... Mają w tym zakresie jakieś ciekawe rozwiązania? Ustawodawca promuje oszczędzanie w Polsce? Jakie jest twoje zdanie?
Polacy nie tyle chcą oszczędzać, co raczej muszą oszczędzać, albo inaczej powinni oszczędzać. W tym jest różnie, bo różne statystyki pokazują, że nie wiem, mniej więcej połowa Polaków nie ma żadnych oszczędności.
Czyli nie wierzysz w emeryturę z ZUS-u?
No tak.
W pierwszy filar. Wiesz co,
znaczy, inaczej. Jest masa jakichś różnych złowieszczych prognostyków, że ZUS upadnie i tak dalej. W to akurat nie wierzę, bo jednak za ZUS-em stoi całe państwo, więc tutaj ZUS nie może upaść. Natomiast raczej na wielką emeryturę ZUS-u bym nie liczył. Jest to taka słynna stopa zastąpienia, która pokazuje, na ile mniej więcej możemy liczyć w momencie przejścia na emeryturę, na jaki odsetek swojej ostatniej pensji liczyć. I to dzisiaj szacuje, że to za... Jak my będziemy przychodzili, to jest to dużo młodszy, ale jak będziemy przychodzili na emeryturę, to pewnie ja będę miał około 1/4 swoich ostatnich zarobków w formie emerytury z ZUS-u, więc chcąc, nie chcąc musimy oszczędzać i musimy inwestować te zaoszczędzone pieniądze. Wszyscy skupiają się bardziej na inwestowaniu, bo to jest takie bardziej, jak ktoś mówi, sexy, są stopy zwrotu, zyski i tak dalej, hossa, bessa, niedźwiedź, byk. I indeksy. Natomiast dużo ważniejsze dla naszego bogactwa jest ten proces na początku, czyli skoncentrowanie się na tym, żeby jak najmniej zarabiać i jak najmniej wydawać i jakbym miał wziąć pod uwagę tak zwaną stopę oszczędności, czyli tyle, ile zaoszczędziliśmy z naszych zarobków i porównać jej znaczenie do znaczenia stopy inwestycji, czyli ile te nasze pieniądze przyniosły na rynku, zainwestowane na rynku, to dużo ważniejsze dla naszego portfela w przyszłości będzie miało to ta pierwsza część, więc jakby fajnie, żebyśmy oszczędzali. Pytanie twoje raczej pewnie dotyczy tego, na ile polskie państwo pomaga nam w tym procesie drugim, w tym procesie inwestowania, no bo w tym pierwszym mogłoby pomóc tak, że obniża podatki albo sprawia, że te nasze wydatki są i koszty utrzymania są mniejsze, no sami wiemy, jak to w praktyce wygląda. Czy pomaga nam w inwestowaniu? Jakbym tylko patrzył na liczbę programów takich, które mają gdzieś tam w tle zachęcenie Polaków do inwestowania, to ich, jest ich masa, bo do tych skrótowców trzyliterowych jest pełno. ZUS, OFE, IKE, IKZE, PPE, PPK,
teraz będzie OIP,
czteroliterowy, tak. Więc trochę tego jest, trudno się w tym połapać, ale myślę, że prędzej czy później powstanie taki zawód doradcy emerytalnego, bo to jest bardzo potrzebne, zwłaszcza jak się społeczeństwo starzeje. Jest masa tych programów, one są nie do końca, i to jest ich bolączka, nie do końca skoordynowane. No i też jakby suma tej wartości inwestycji, którą możemy w ten sposób sobie odłożyć, no jest stosunkowo niewielka, więc jakby pewnie o tym też pomówimy. Natomiast jak ktoś chce zacząć, to ma od czego zacząć. Są takie produkty zwolnione z tego mitycznego podatku Belki, pewnie będziemy musieli też o nim coś powiedzieć, bo nie każdy kojarzy pana premiera z podatkiem, a on de facto w społeczności polskich inwestorów tylko i wyłącznie z tym się kojarzy. Więc warto wspomnieć, że od każdego zarobionego grosza musicie zapłacić 19% podatku zarobionego na rynku kapitałowym. Czy to w formie odsetek, czy nawet loka, czyli nawet rynek finansowy, bardziej nie kapitałowy. No i państwo może wspierać te inwestycje w ten sposób, że zwolnienie z tego podatku, tak? Bo to taka naturalna zachęta, zwłaszcza dla Polaków, którzy szukają, gdzie się da, jakiegoś sposobu, żeby tego podatku mniej zapłacić, co jest w sumie naturalnym trendem. No i wszystkie te produkty albo mają sobie zaszyte zwolnienie z podatku, albo jakieś wsparcie ze strony pracodawcy i korzystne oskładkowanie tego i tak dalej. No więc warto z nich skorzystać, albo przynajmniej wiedzieć, co mamy po kolei w ofercie, no i od czego zacząć, tak?
Czyli jakby rozwiązania są, a powiedziałeś jeszcze, że jak ktoś chce zacząć, ma możliwość, a powiedz może jeszcze, jaką wartość, no bo też powiedziałeś, że jakby te roczne kwoty, które można powiedzmy wpłacać, czy korzystając z tych programów odkładać, one nie są za wielkie, ale no, czy to nie jest tak, że jednak powiedzmy takie niewielkie dosypywanie tych środków do woreczka pod tytułem moja emerytura czy oszczędności, czy to nie buduje, czy to nie daje wartości też no, jakby globalnej w formie, chociażby z uwagi na procent składany?
No właśnie, super, że o tym wspomniałeś. Jest ta magia procentu składanego, na której generalnie bazuje inwestowanie, czyli twój 1000 zł odłożony w pierwszym roku daje zarobić nieporównalnie mniej niż ten sam 1000 po kilkunastu latach inwestowania. To jest ta magia tego procentu składanego i coś, co pozwala nam też jakby w długim terminie z nawiązką odrobić wszystkie straty, które nawet gdzieś tam po drodze były z okresów bessy, jak na przykład w tym roku mamy spadki, no i to takie spadki, które po raz pierwszy od wielu lat dotyczą zarówno rynku akcji, jak i rynku obligacji, więc jakby jak najbardziej tutaj każdego namawiam do tego, żeby jakąś taką regularność sobie wypracował, no bo nadaje po pierwsze dużo więcej kapitału, po drugie pozwala nam kupować, inwestować po takiej średniej kursie, czyli jak kupujesz sobie 12 razy w ciągu roku na rynku akcji, no to kupujesz po średniej cenie z tego okresu, na dodatek alokując jakby na tym rynku co miesiąc taką samą kwotę, to też jakby dzięki temu w momentach spadku kupujesz więcej tej akcji, w momentach wzrostu kupujesz mniej, więc jest to taki naturalny, bardzo naturalny sposób na zabezpieczenie tego portfela. No i faktycznie tutaj cudów nie ma i szybko tego majątku nie zbudujemy, więc jak ktoś liczy na to, że w ciągu tam roku, dwóch zarobi na emeryturę, no to jest uda i wszystkich przestrzegam przed takimi, zwłaszcza w okresach boomu, częstymi reklamami, że gwarancja na kilkadziesiąt procent zysku i tak dalej. To cudów nie ma, darmowych lunchów nie ma i na rynku zysk jest skorelowany z ryzykiem i jeżeli ktoś wam obiecuje wysoki zysk, to pamiętajcie, że stoi za tym ryzyko i to też duże, no, ale ryzyko jakby jest dobre, jakby jest trochę ceną tego naszego zysku, kosztem, który musimy ponieść. Każdy sobie powinien sam sam odpowiedzieć na pytanie, czy lubi ryzykować, czy jest w stanie ryzykować, jaki ma długi horyzont inwestycyjny. Jeśli mówimy o emeryturze, bo w sumie do tego się to wszystko sprowadza, no to ten horyzont inwestycyjny jest bardzo długi, więc opłaca się ryzykować i opłaca się inwestować w te bardziej ryzykowne instrumenty, no bo historia uczy nas, że rynki akcji w długim terminie rosną i odrabiają straty, no gdzieś tam statystyki mówią o tym, że 70% czasu rynki akcji rosną, więc warto ryzykować, zwłaszcza jeżeli jesteś młody i masz sporo lat do emerytury. Co innego, jeżeli oszczędzasz, odkładasz na taką poduszkę finansową, która zwłaszcza teraz powinna być dość mocno wspierana, bo jest taki okres dość mocnej niepewności na rynku, być może jakaś recesja bardzo, bardzo niedługo, no i jak się tam gdzieś książkowo radzi, żeby mieć te co najmniej 3, a najlepiej 6-miesięczne wydatki odłożone w bezpiecznym jakimś miejscu, no to teraz bym to nawet zwiększył do 9 albo nawet 12-krotności tych miesięcznych wydatków, bo jest duża niepewność. No i z tych pieniędzy raczej bym wolał, radziłbym nie ryzykować na rynku akcji czy na rynku walutowym, to już w ogóle lepiej coś bezpiecznego, gwarantowanego na przykład przez państwo, chociaż ostatnio bardzo te nasze polskie obligacje też stały się trochę bardziej ryzykowne niż wcześniej, natomiast są jakby, stoi za nimi państwo i państwo odpłukać nie powinno zbankrutować, przynajmniej na to niewielkie szanse, więc tą poduszkę finansową, od której moim zdaniem powinniśmy tą przygodę inwestycyjną zacząć, to ulokowałbym coś dużo bardziej bezpiecznego, no nawet może w te lokaty bankowe, które teraz już powoli zaczynają dawać jakieś odsetki, mimo że one są ciągle niższe niż inflacja, więc realnie nasz pieniądz traci. Mhm.
Czyli opłaca się zacząć oszczędzać, a tym samym inwestować już przykładowo na studiach, także jak słuchają nas studenci, to zachęcamy do tego.
Nie, no to jest mus, jakby wiesz, ja przywołam Warrena Buffetta, którego może tam gdzieś wszyscy nasi słuchacze i widzowie kojarzą. On zawsze wspominał, że zaczął inwestować, jak miał 11 lat. No i największy błąd to był to, że to był inwestycyjny, to że zaczął tak późno, więc jak jesteś na studiach i jeszcze nie masz czegoś odłożonego, to coś jest nie tak z tobą i najwyższy czas to zmienić, więc polecam. To chyba jest dobry czas nawet. Ja zacząłem przed studiami jeszcze w liceum, zacząłem od strat, więc, ale wydaje mi się, że właśnie na stratach, na BES-ie można się najwięcej nauczyć nie tylko o inwestowaniu, ale nawet o samym sobie, o swoim podejściu do zmienności, do ryzyka, do nieprzewidywanych zdarzeń, więc inwestowanie to jest też trochę nauka życia i nauka siebie, więc polecam na studiach też, nawet niewielkie kwoty. No, nauczcie się, jak ten rachunek otwierać, w co można zainwestować, jakie stopy zwrotu oczekiwać i to przyniesie perspektywy. Niestety, ty jesteś, Robert, młodszy, więc bym miał inaczej. To moje pokolenie 40-50-latków, no to właściwie nas w domu nikt nie uczył tego, jak inwestować. Tak? To była sama taka ciągła nauka na próbach i błędach. Zawsze zaczynaliśmy od tych bardziej ryzykownych inwestycji. Ja właśnie mam w Finaxie taki fajny kanał na YouTubie, polecam, subskrybujcie. Tam są takie rozmowy ze znanymi ludźmi o tym, jak zaczynali inwestować, pod szyldem Janosik to prowadzę. No i tam generalnie wszyscy zaczynali od bardzo ryzykownych inwestycji, na których się szybko sparzyli i z wiekiem przechodzą stopniowo do czegoś bardziej nudnego, do nawet inwestowania pasywnego, które promuje Finax, czyli takiego kupowania średniej rynkowej, dywersyfikowania tego portfela, żeby to ryzyko było jak najniższe.
Jak inwestują twoi goście, czy od czego zaczynali, to będziemy, no wszyscy mamy szansę posłuchać, a powiedz, czy mógłbyś przedstawić, jak inwestują Polacy, jakie aktywa wybierają? Wolą bardziej agresywne, czy bardziej ryzykowne sposoby inwestowania, czy mniej?
Największą bolączką Polaków jest to, że w ogóle nie inwestują i to jest jakby, jakbyśmy patrzyli na procent odsetek Polaków, którzy inwestują, to jest jeden z najniższych poziomów w Europie. Przez lata było tak, że nie mieliśmy tych pieniędzy po prostu. Trochę COVID nam pomógł paradoksalnie, bo pozwolił na to, żeby... Znaczy był z jednej strony zastrzyk gotówki ze strony Skarbu Państwa, z drugiej strony tych miejsc na wydawanie pieniędzy było trochę mniej, więc jakby Polacy nagle zgromadzili dość dużo oszczędności. No i tylko niestety tak jak to było zwykle w historii naszej współczesnej, to inwestujemy trochę zachowawczo. Nie? Lubimy, na przykład jak się porównuje, w co inwestują Polacy w funduszach inwestycyjnych, jak się porównuje do innych krajów w Unii Europejskiej, no to Tylko Polska i Rumunia ma taki duży odsetek inwestowania w fundusze dłużne, czyli takie, które inwestują właśnie w dług, w obligacje. No bo gdzieś w domyśle wydaje nam się, że obligacja to jest bezpieczna inwestycja. Przez to z jednej strony tracimy ten potencjał tego, co mogą nasze pieniądze wypracować, bo jeżeli jesteś długoterminowym inwestorem, to stosunkowo mniej powinieneś mieć tych obligacji w portfelu. No ale to jest takie trochę naturalne, bo jak się popatrzę na historię Polski ostatnich 20-30 lat, no to co rusz ten polski rynek tak się kapitałowy starał się odbudować, budować w ogóle na początku i potem przychodziła jakaś fala jakiejś afery finansowej, czy to Amber Gold, czy FinRoyal, czy GetBack, czy na przykład państwo znowu zamiast wspierać, to dobijało ten rynek, nie wiem, likwidując OFE, czy teraz pogrywając sobie w ten sposób, w jaki pogrywa spółka Skarbu Państwa i nazywając giełdę kasynem, bo to jest też bardzo częste, więc generalnie Polacy są zniechęceni do ryzykownych inwestycji, znaczy zniechęceni w ogóle do inwestycji, to po pierwsze. My nawet robimy takie badania w Finansie, na jakie hasła na przykład promować się w Google, no i tam słowa fundusze to unikamy generalnie, bo Polacy kojarzą sobie fundusze jednak z jakimś przekrętem, mimo że to są jednostkowe wydarzenia. Nawet słowo inwestowanie jest tak średnio konsumowane przez polskiego klienta, więc to jest ta bolączka, a jeśli już inwestują, to inwestują, trzymają pieniądze w banku, gdzie, tak jak powiedziałem, one de facto już w momencie wpłaty godzi się na to, żeby ich realna wartość spadała, tym bardziej, że inflacja rośnie. No gdybyśmy nawet wzięli pod uwagę, niech ta inflacja spadnie nawet tam do tych 10%, no to nie ma, 17 obecnie, no to nie ma żadnej lokaty bankowej, która by nam pozwoliła na zrekompensowanie, czyli na utrzymanie tej realnej wartości. Najwyższe lokaty są teraz 8, no już tam podchodzą po 9%, ale od tego też musicie zapłacić podatek Belki, więc znowu 19% od tego w dół. No i chcąc, nie chcąc, ten Polak jest jakby zmuszony, żeby trzymać to albo w nierentownych inwestycjach, albo sam chce, bo się boi, no albo takie typowe polskie fetysze, że nieruchomości to co muszę mieć i najlepiej na własność, czyli jak już masz 20 parę lat, od razu musisz kupić mieszkanie i skredytować się na całe życie dorosłe, zamiast wynajmować, to bardzo, bardzo polecam, więc te nieruchomości są na pewno takim fetyszem i zawsze się wydaje, że na tym się nie da stracić, mimo że statystyki pokazują coś zupełnie innego, że to jest tak samo zmienne aktywo jak każde inne. No i złoto też jakieś, nie wiem, gdzieś mamy gdzieś zaszyte w naszym DNA polskim, że złoto zawsze trzyma wartość, tak. Zwłaszcza w inflacji, co ostatnie 40 lat pokazuje, że średnioroczna stopa zwrotu ze złota to jest około tam 3% rocznie, no więc to jest bardzo niewiele i właściwie pokrywa się z inflacją, więc No, nie polecam, czyli reasumując, Polacy albo nie inwestują, albo inwestują asekurancko. Tylko kilka procent, moim zdaniem, tak dość mądrze inwestuje, korzysta z tych produktów podatkowych i tego, co daje wolny rynek.
A jak w tym zakresie przedstawia, czy nasza sytuacja właśnie na tle innych państw Unii Europejskiej się przedstawia?
Nie, to ja mówię, no, jakbym miał popatrzeć na aktywnych klientów, takich aktywnych inwestorów, to w Polsce to jest kilka procent, czyli bardzo niewiele. No nie wiem, w Stanach na przykład, nawet może pójdę dalej, bo Europa Zachodnia nie jest tak bardzo, aż tak bardzo mocno rozwinięta jak na przykład Stany, chociaż no, na przykład w Niemczech około 20% ludzi ma akcje na giełdzie, czy we Francji, w Stanach to jest blisko połowa, czyli połowa blisko Amerykanów ma akcje, to jest niesamowita kwota, u nas to jest też no, ułamek, może nie ułamek, ale kilka procent w porywach hossy, więc bardzo niewiele. Chociaż pośrednio Polacy oczywiście mają, bo jeżeli będziemy mówili o tych różnych produktach, no to na przykład w OFE jest 15 milionów Polaków i mają przez OFE mają ekspozycję na akcje, natomiast są tego po pierwsze nieświadomi, po drugie ze swoich różnych praw korporacyjnych nie korzystają, no bo oddali te pieniądze w zarządzanie, więc nie pełnią te produkty takiej roli edukacyjnej, gdzie moim zdaniem właśnie tego mi brakuje, żeby Polacy zrozumieli, że powinni inwestować, a dwa, żeby sami to inwestowanie na własnej skórze przećwiczyli i no to potem dużo łatwiej przychodzi samemu inwestować, dzieci uczyć, jak to należy robić i generalnie z tym rynkiem się tak trochę zapoznać i go sobie oswoić. Więc generalnie nie inwestujemy, inwestujemy zachowawczo i nie, na emeryturze będziemy mieli troszeczkę gorzej niż Europa Zachodnia. Mhm.
Czyli czyli powiedzieliśmy sobie o tym, co de facto jak jest, a teraz, że warto zacząć jak najwcześniej. No i teraz musimy przejść do tych dwóch sfer, do tej kwestii jakby no jeszcze oszczędzania tak zwanego systemowego, znaczy może całość jest systemowa, ale część jest obowiązkowa, a część z tych programów ma charakter dobrowolny, że właśnie tutaj będzie to pole do tego, żeby no, zaznajamiać się z tym rynkiem. Opowiedz proszę o tych dwóch sferach, dobrowolnej i obowiązkowej oszczędzania w Polsce.
Jasne, to ja może do tego podziału klasycznego na te trzy filary bym nawiązał, czyli ten pierwszy filar, czyli ZUS, czyli co to każdy musi z nas o swojej pensji odłożyć te 12,22% i to idzie na twoje konto w ZUS, indywidualne konto w ZUS-ie. Te pieniądze generalnie nie są jakby inwestowane, one są jedynie co roku waloryzowane o wskaźnik inflacji, co akurat
dzisiaj
w tym roku na przykład może się okazać super inwestycją i żaden fundusz emerytalny tego nie pokona, więc paradoksalnie, mimo że można tam na ten ZUS się obrażać, to czasami daje całkiem niezłe stopy zwrotu. No minus tego pierwszego filaru jest taki, że tam nie ma liczenia, czyli jak po prostu niestety umrzesz, no to te pieniądze tracisz. No i to jest ta część obowiązkowa, prawda? Druga część, drugi filar to jest taka część powszechny filar kapitałowy i tam masz prawo wyboru jako Polak, bo możesz sobie wybrać albo dalej ZUS, czyli 7,3% znowu po swojej podstawy emerytalnej wynagrodzenia idzie całkowicie na ZUS i jest trzymane na takim koncie twoim indywidualnym, ale już z prawem dziedziczenia, czyli to jest o tyle fajne. Albo możesz część z tej kwoty przeznaczyć na OFE, którym tam wiele lat temu reklamami emerytury na Bermudach i Bahamach nas mamiono. Potem niestety to OFE krok po kroku rozwalano i to jedna i druga opcja polityczna. Natomiast ciągle macie taką opcję, żeby na to OFE odkładać. Tam jest chyba niespełna 3% pensji, więc nie jest to dużo. No ale jest to de facto coś, co jest inwestowane na rynku kapitałowym i potem jest na 10 lat przed twoim wiekiem emerytalnym stopniowo te pieniądze są przesuwane do ZUS-u, tak zwany suwak to jest, który też trochę działa niekorzystnie na polską giełdę na przykład, bo OFE inwestują w polskie akcje, na polskiej giełdzie głównie, bo też mają takie limity, że muszą inwestować w polskie aktywa, co też jest minusem, bo moim zdaniem Polacy powinni jednak inwestować bardziej globalnie ze względu na to miejsce, w którym mieszkamy, na polityków nie do końca przewidywalnych i tak dalej. No i ta część jest przesuwana stopniowo z OFE do ZUS-u. W rezultacie tej historii, którą mamy, że to OFE jakieś było obowiązkowe, no to 15 milionów Polaków ciągle ma tam konta, więc jakby jest to najbardziej popularny produkt emerytalny po ZUS-ie oczywiście. No ale wyniki, ostatnio patrzyłem na porównanie, wyniki najlepszych OFE za 3 ostatnie lata, bo publikują takie informacje, muszę publikować, to najlepszy OFE stracił prawie 5% w ciągu 3 lat, nie? Czyli po prostu nie jest za dobrze. No i mamy ten trzeci filar, do którego ja zachęcam bardzo, od którego moim zdaniem powinniśmy taką świadomą przygodę z inwestowaniem zacząć. I tam są cztery produkty w tym momencie. Będzie za chwilę piąta, o którym wspomniałeś na początku, czyli ten OIP. Tam macie takie produkty, one są dobrowolne generalnie. Niektóre są wspierane przez pracodawcę, a niektóre są już całkowicie poza naszymi relacjami z pracodawcami, tylko zależą od nas. To może zacznijmy od tych pierwszych. Jest ten pracowniczy plan kapitałowy PPK, który jest stosunkowo młodym pomysłem, bo to chyba ma dopiero 3 lata i z racji tej, o której tutaj wszyscy też mówiliśmy, że jest co chwilę jakieś takie rozczarowanie do rynku i brak ufności w tą przewidywalność polskiego ustawodawstwa, że tak jak były pieniądze z OFE, wydawało nam się, że to są nasze pieniądze, potem się okazało, że Trybunał Konstytucyjny powiedział, że to nie są do końca nasze pieniądze i państwo może je sobie przełożyć do innej kieszeni. To trochę też się ludzie boją jednak w te PPK inwestować. Mimo że tam oni jakby z automatu niejako są wpisani do PPK, czyli wymaga to aktywności ze strony pracownika, że musi się z tej PPK wypisać. No i mimo to, że to wymaga aktywności, a Polacy są dość leniwi z reguły, to tylko 30% pracowników partycypuje w tym projekcie, mimo że jest bardzo fajny, bo to jest, dostajesz pieniądze od państwa na wstęp 250 zł, a potem co roku 240 zł do tego produktu. dostajesz pieniądze swojego pracodawcy, to tam jest chyba, nawet nie chyba, tylko na pewno poprawimy, jeśli się mylę, 2% albo 1,5%. Nie wiem, czy pracodawca ma 2% czy pracownik 2%, ale generalnie, zaraz sprawdzę, żeby nie pomylić. O, pracodawca 1,5%, tak, a pracownik 2%, ale można sobie, jedna i druga strona może sobie to do 4% swojego wynagrodzenia podwyższyć. Więc to jest taki sposób na takie systematyczne i takie jakby w tle inwestowanie, które nawet nie poczujemy na własnej skórze. No mimo to Polacy tego nie chcą. Być może nie chcą dlatego, że też jakby ustawodawca chciał w ten sposób trochę wesprzeć polską gospodarkę i te pieniądze mają nie wychodzić z polskiej gospodarki, czyli te fundusze, które zarządzają tymi PPK, bo to jest tak, że pracodawca sobie podpisuje przy konsultacjach z pracownikami umowę z zarządzającym PPK, a ten zarządzający musi inwestować na przykład minimum 40% całego kapitału w spółki z WIG-u 20. No, WIG 20 to jest taki indeks główny na polskiej giełdzie, który w przeważającej części ma niestety albo stety, zależnie od punktu widzenia, ale z punktu widzenia inwestorów niestety, spółki Skarbu Państwa, które są mocno uwikłane politycznie i nie do końca ich wyniki są powiązane z biznesem. Co też właśnie skutkuje tym, że te wyniki tego PPK nie są najlepsze. Natomiast uwzględniając te bonusy i to, że pracodawca płaci, to moim zdaniem to jest fajny produkt. Tym bardziej, że można się z niego też wycofać na każdym etapie właściwie. Nie musisz czekać do emerytury. Tylko wtedy, jak się wycofasz, oddajesz tą część, którą dało ci państwo, a 30% z tej części, którą dostałeś od pracodawcy, musi trafić na twoje konto w ZUS-ie. Więc no, to tak trochę zniechęca przed wycofaniem się z tego, ale polecam. Więc zapytajcie swojego pracodawcy, jeśli pracujecie, czy ma taki produkt, powinien go mieć. Tak naprawdę, jeśli nie ma, to coś jest tam nie tak. Niedługo będą chyba z automatu jakby te zapisy już po nowym roku, więc prędzej czy później każdy będzie miał taką szansę. No i to jest fajny produkt. On trochę był następcą najstarszego produktu z trzeciego filaru, czyli takie PPE. To są znowu pracownicze programy emerytalne. To polega na tym, że pracodawca dobrowolnie wchodząc w to, do 7% twojej pensji może ci wypłacić w formie bonusu. No i ten bonus jest po pierwsze zwolniony ze składek, czyli nie musisz tych takich społecznych, czyli ZUS-u i tak dalej, więc trafia do ciebie tak, w takiej formie pełniejszej niż gdybyś miał za formie wypłaty. Dwa, że tam też nie ma, podobnie jak w PPK, nie ma tego podatku Belki, czyli podatku zysku kapitałowego, więc to też jest takie bardzo fajne i korzystne inwestowanie. I też tam ty możesz jako pracownik nie tylko bazować na pieniądzach pracodawcy, ale też są limity roczne tam rzędu do 200 tysięcy złotych, które możesz sobie sam dodatkowo dopłacać. To jest bardzo, bardzo fajne. Tylko ten produkt, który moim zdaniem był bardzo fajny, został trochę zabity przez właśnie PPK, które, bo była taka opcja, że znaczy teraz generalnie jest tak, że każdy musi mieć PPK. No i żadnemu pracodawcy za bardzo się nie będzie opłacało mieć PPK i PPE, bo to już wtedy go koszty mogą naprawdę mocno zjeść, więc wydaje mi się, że ten produkt może troszeczkę umierać, to PPE. Ale zobaczymy. To są takie dwa produkty, gdzie pracodawca może nam pomóc. No, powiedzmy, że studenci, którzy nas słuchają z WPS, może jeszcze nie pracują, więc zostają im dwa inne produkty, IK i IKZE, czyli indywidualne konto emerytalne i indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. To drugie, IKZE, jest moim zdaniem czymś idealnym na początek dla studenta, bo od każdej wpłaty do limitu, ten limit to na przykład w tym roku było blisko 8 tysięcy złotych, więc całkiem sporo dla studenta. Od razu w kolejnym roku, chociaż teraz może ja źle mówię, słuchaj, bo ty możesz mnie poprawić, bo przecież w Polsce studenci nie płacą, chyba że są tacy wieczni studenci po 26 roku życia, ale nie płacą podatku PIT, tylko że to jest okej, ale Belkę płacą.
To tak? Nie ma odliczenia, wiesz, to no bo jakby IKZE daje możliwość odliczenia od podatku jakby tej kwoty wpłaty i tu jest jakby ta wartość, natomiast dodatkowo są preferencje podatkowe polegające na, ale o tym też zaraz powiesz, no określonej niższej stawce podatkowej, ale to może zacznij.
No właśnie, ale to czyli co, czyli nie mam czego sobie tych, bo generalnie jak ja na przykład lokuję w IKZE, wpłacam 9 tysięcy, czy tam 8 tysięcy złotych na przykład, mm-hmm. bo też jakby, jak ktoś ma działalność tak, gospodarczą, to ma trochę wyższy ten limit i nawet gdybym te pieniądze, chodzi o to, żebym miał tylko te pieniądze, nie wiem, w rachunku UX w banku albo w biurze maklerskim albo gdzieś tam w TEWI i nawet nie muszę ich inwestować, tylko żeby one tam leżały, to 19% od tej kwoty w przyszłorocznym rozliczeniu PIT mogę sobie odjąć od kwoty, którą musiałbym zapłacić w formie podatku. Czyli jakby na czysto masz od razu 19% tej kwoty, którą zainwestowałeś na starcie, odzyskujesz.
Tak, nie? Dokładnie tak.
Tylko teraz student, który nie ma powiedzmy zarobku, no to za bardzo nie ma czego tego
Tu jakby nie ma tego uzysku faktycznego, ale to może zacznijmy sobie jeszcze od tego, czym jest IKX, bo to de facto to też trzeba powiedzieć, że no jakby tutaj wybór tego, co chcemy mieć jako IKE czy IKZE jest dosyć szeroki, bo jakby dokładnie co to jest, to definiuje nam ustawa. Jedna ustawa dotyczy tych dwóch produktów. No i IKE to de facto może to być rachunek maklerski, to może być rachunek bankowy bodajże, czy rachunek lokaty, rachunek w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych, prawda? IKZE tak samo, tu jakby krąg tych tak zwanych produktów, z których możemy skorzystać, jest bardzo, bardzo szeroki, także dla oszczędzających to też otwiera no dość szeroko drzwi, żeby wybrali sobie produkt adekwatny do ich oczekiwań co do zysków i co do ryzyka. Także nie wiem, czy czegoś nie wymieniłem, jeżeli chodzi o...
Nie, a towarzystwa ubezpieczeniowe chyba też mogą,
jakieś tak, właśnie. Jeszcze no to jakby jakościowo to zawsze pod znakiem zapytania, jeżeli chodzi o opłaty, bo to też jest... to jakby opłaty też zawsze, to pewnie jeszcze o tym powiesz, mają wpływ na wyniki z inwestycji. Natomiast tak, fundusze, towarzystwa ubezpieczeń, które jakby oferują umowy ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, też jakby mogą w ramach tych no, kont IKX-a swoje produkty oferować.
No dokładnie, więc jakbym sobie tak ułożył taki scenariusz dla kogoś, kto zaczyna przygodę z inwestowaniem i on tą poduszkę już ma finansową, o której mówiliśmy, to moim zdaniem kolejną kwotą powinno być to, że on zainwestuje w korzystny podatkowo produkt. Niech sobie najpierw wybierze, co chce, typu nie wiem, może chcieć akcje, może chcieć fundusze, może chcieć lokatę, być takim bardzo konserwatywnym, chcieć mieć lokatę w banku. Zawsze warto się zapytać, czy akurat ten bank może to zrobić w formie, czy obligacje na przykład Skarbu Państwa, czy można to zrobić w formie IKX-e, no i z tego skorzystać, więc jakby to jest mega fajne, no bo tego podatku belki nie zapłacicie.
Przy IKE, nie?
Dokładnie, więc jakby, okej, dobra, zacząłem od tego IKE, to skupmy się najpierw
dobrze,
na IKE.
Dobrze.
Czyli tutaj od razu dostajesz zwrot 19% tego, co zainwestowałeś, więc to jest super. Za bardzo chyba się nie ma sensu z tego rezygnować, bo można całość, ale tylko nie częściowo, tylko w całości, ale wtedy musisz znowu oddać te 19%, czyli z tego benefitu nie korzystasz, a jak dotrwasz do wieku emerytalnego, to chyba jest zryczałtowana wypłata 10%.
Tak, ale od przychodu. To jest właśnie jakby coś, co odróżnia no, IKX, bo tutaj podatek de facto na samym końcu inwestowania też płaci się od przychodu. W czasie inwestycji tutaj nie ma tego podatku, natomiast no, na samym końcu też jest, tylko że no, niższy niż wynosi chociażby podatek belki, no minus taki, że się płaci od przychodu.
No właśnie. No i generalnie to jest, moim zdaniem, IKZE jest na początek jest idealny, bo czujesz od razu na własnej skórze, na własnym portfelu, że te pieniądze gdzieś tam się zachowały. No i jest IKE.
Tak, to jeszcze tylko powiedzmy, że IKZE w zasadzie, bo nie możemy zrobić tak, że wpłacamy do IKZE tyle środków, ile nam się podoba, tylko są te progi wpłat. I pierwszy próg to jest zawsze pochodna od średniego wynagrodzenia w Polsce ustalonego przez Narodowy Bank Polski i dla osób powiedzmy nieprowadzących działalności gospodarczej to jest bodajże 1,2. Jeżeli dobrze pamiętam, dla osób prowadzących działalność to jest wyżej.
1,8.
Tak, bodajże 1,8. I jakby warunek też korzystania z tych benefitów jest taki, że możemy oszczędzać na jednym IKZE. Czyli no jakby tak. nie możemy mieć, jakbyśmy chcieli być sprytniejsi i mieć dwa rachunki X, przykładowo jeden bezpieczny, drugi mniej bezpieczny, no to czyli jakby bardziej ryzykowny, to tego nie możemy. No, korzyści otrzymujemy tylko i wyłącznie wtedy, kiedy faktycznie mamy jedno. Co więcej, jakby też oświadczenie o tym, że się no, chce oszczędzać w ramach tego jednego X, to jest, składa się też pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. Także instytucje finansowe bardzo tego pilnują, żeby faktycznie tutaj oszczędzający no, mówili prawdę odnośnie tego, czy mają jeszcze jedno, czy inne konto X, czy też nie. To teraz IKE. Co możemy w ramach IKE i co daje?
To jeszcze tylko dołożę, tak? że ale jakbyś był niezadowolony ze swojego X, to możesz zmienić sobie na innego
tak,
dostawcę
X. Tak. Czyli w ustawie to jest określone jako wypłata transferowa i jakby tutaj faktycznie jakby nie traci się też tych dobrodziejstw związanych z oszczędzaniem. To też było dosyć szeroko bodajże komentowane w mediach, jak mBank podniósł opłaty bodajże od aktywów, tak, czy depozytowe.
Tak, tak, tak. I dużo ludzi wtedy przeszło do konkurencji brokerskiej. No IKZE jest trochę starsze i pozytyw jest taki, że ten limit jest wyższy, bo to jest trzykrotność wynagrodzenia średniego.
IKE, prawda?
IKE, mówię teraz o IKE. I tam ten benefit jest taki, że to jest takie konto, gdzie możecie sobie kupować, sprzedawać, i o tej sprzedaży nie płacicie żadnego podatku, tego właśnie belki, bo to jest jakby takie pod parasolem nieopodatkowanego konta, więc jakby bardzo fajne. Można sobie wypłacić częściowo lub w całości, wtedy znowu trzeba ten podatek będzie zapłacić. Można przenieść sobie do innego IKE, jakbyś jest niezadowolony, albo do PPE, też tego, o którym mówiłem. No i ten benefit jest troszeczkę taki nie na początku, tylko jednak rozłożony w czasie i na końcu, jak już szczęśliwie do tego wieku emerytalnego dojdziecie, no to tego podatku żadnego nie płacicie, więc to jest bardzo też fajne, ale jakbym miał robić własny ranking, no to najpierw IKZE, potem IKE, potem cała reszta. No i teraz kolejny produkt, albo inaczej, ten ranking się zmieni za chwilę, bo wejdzie OIP.
No właśnie, a jeszcze zanim przejdziemy może do tego OIP, to powiedz, czy Polacy są zainteresowani tymi formami odkładania, jeżeli chodzi o wartość środków zgromadzonych w IKE i IKZE?
Wiesz co, umiarkowanie sobie tam spisałem, taki ranking popularności, więc jakby to ofert mówiliśmy, ale to jest jakby nie do końca dobrowolne. A wśród takich dobrowolnych programów to tak, ponad 2 miliony w PPK, 800 tysięcy w IKE, w PPE 600 tysięcy i w IKZE 500 tysięcy. Ale to IKZE 500 tysięcy moim zdaniem tylko dlatego, że ono weszło dużo później niż IKE i ta popularność jest teraz tego IKZE rosnąca. Dlatego sami widzimy, że mówimy o kilkuset tysiącach na ponad 20 milionów pracujących Polaków, nie? Więc jakby są to kwoty bardzo niewielkie, tym bardziej, że one też się często pokrywają, czyli masz rachunek i w IKE i w IKZE po prostu, bo myślisz i szukasz nieopodatkowanych rozwiązań, więc jakby stosunkowo jest to niewiele. Jeśli już Polacy inwestują, zwłaszcza przez biura maklerskie, to jadą na maksa, czyli te limity korzystają maksymalnie. Trochę inaczej jest w bankach, w funduszach, tam po prostu tyle, ile mają pieniędzy, to tyle wpłacają. Często to jest tak, że nawet nie do końca świadomie, taka przygoda moja rodzinna, mój tata, który ma 74 lata, rok temu poszedł do banku, bo chciał szukać czegoś, to by mu dawało jakieś odsetki, wtedy jeszcze były konta właściwie nieoprocentowane, albo tam 0,1%. No i pani powiedziała mu, że mamy coś fajnego tutaj, taki rachunek IKE. To są takie fundusze, wie pan, nie do końca wiadomo, w co tam inwestują, ale generalnie jak pan przetrzyma przez rok, to dostanie pan 100 zł premii za rok. No i tata wpłacił, stracił na tych funduszach tam 200 zł, tą stówkę odzyskał, więc lekcja kosztowała go 100 zł, lekcja finansów osobistych. No i także gros tych ludzi, którzy właśnie są w bankach, oni nie do końca są świadomi tego nawet, że to jest jako IKE, jako IKZE.
Nie zapytał tata wtedy syna o poradę.
Czasami lubi tak coś samemu, wiesz. No, ale to już nie będziemy o rodzinnych inwestycjach tak mówić, bo generalnie cała moja przygoda się zaczęła od nietrafionych inwestycji, bo... dobra, to może powiem. jak byłem jeszcze w liceum, była taka pierwsza hosta na polskiej giełdzie, taka największa, już potem się nie powtórzyła w tej skali. Lata 93-94. Takie, że kolejki stały ciurkiem właśnie przed biurami maklerskimi i ludzie nie do końca wiedzieli, co kupują. Chcieli kupić WIG, a wtedy jeszcze nie było ETF-ów, więc raczej nie wiedzieli, co kupują, ale WIG ciągle rósł, więc kupowali. No i myśmy też wtedy skradziono nam samochód, całe ubezpieczenie. Przekonałem tatę, że warto tutaj, bo będzie milionerem za chwilę, jak zainwestuje. Jeszcze była ta taka słynna prywatyzacja Banku Śląskiego, gdzie można było sobie te 3 akcje, każdy mógł kupić i ona, ten boom już totalnie napędziła, tym bardziej, że tam 13-krotność przebitki była na pierwszej sesji tych, co zainwestowali, czy kupili, powiedzmy, te papiery. Pamiętam, że miałem nawet taki, nie było wtedy internetu, wiadomo, komputerów nie za bardzo, miałem taki notes, gdzie rysowałem wykresy każdego dnia. No i najpierw, jak była ta hosta, to musiałem doklejać, doklejałem taśmą klejącą, pamiętam, kartki, żeby to było. Bo to, tak to szybko rosło. Potem przestałem doklejać w drugą stronę, jak to zaczęło spadać. Tym bardziej, że w ogóle nie było transakcji. Były takie dni, że akcje spadały o 20%, ale bez możliwości zrealizowania żadnej transakcji. Czyli patrzyłeś tylko, zaciskałeś zęby, że tracisz 20% i nawet nie mogłeś tego sprzedać. No takie to były czasy, ale dzięki temu w sumie postanowiłem pójść na studia ekonomiczne, dowiedzieć się, dlaczego te pieniądze straciliśmy. Więc można powiedzieć, że to była nawet jedna z lepszych inwestycji mojego taty długoterminowa, bo teraz jakby mogę się mądrzyć w podcaście z tobą o inwestowaniu, więc uczmy się na porażkach, bo to jest taka też polska chyba maniera, że my się boimy tego przyznawać się do porażek, a to w sumie one najwięcej nas uczą, więc jakby...
Nie ma się czego wstydzić.
Chyba to już mówiłem dzisiaj, ale jak na początku przygody inwestycyjnej traficie na bezce, czy trochę pieniędzy stracicie, to w długim terminie będzie miało bardzo dobry wpływ na wasze finanse. Polecam.
Ty zdecydowanie. To zostało nam OIP jako ten właściwie OIP jeszcze formalnie w Polsce nie ma, chociaż jest już w Europie i może zacznijmy od tego, jakie były motywy w ogóle wprowadzenia OIP, co stało za tym, że europejski prawodawca zdecydował się podwaliny prawne pod taką instytucję uchwalić.
No właśnie, bo my tak często krytykujemy tych biurokratów z Brukseli. Tu moim zdaniem akurat mieli fajny pomysł, bo dostrzegli to, co my dostrzegamy jeszcze bardziej niż na zachodzie Europy, że społeczeństwo się starzeje i za chwilę będzie wielki problem z emerytami i z tym, jak się mają utrzymać. Więc Unia wymyśliła, że musi coś zrobić, żeby ten trzeci filar jakoś wesprzeć. No a najlepiej zrobić to tak, żeby zmusić państwa do tego, żeby jakieś regulacje przyjęły. Założenia były takie, że szukamy produktu, który ma być tani, ma być całkowicie online, czyli wiadomo, to nowe pokolenie musi mieć coś łatwego i taniego i bierzemy pod uwagę to, że jednak jest duża mobilność obywateli Unii, czyli jednego roku pracujesz w Hiszpanii, drugiego w Polsce i tak dalej i te pieniądze gdzieś tam powinny jednak za tobą iść, albo inaczej nie powinieneś od nowa budować swojego całego majątku emerytalnego, tylko fajnie, żeby to było skoordynowane i żeby na przykład ktoś, kto jeżeli ma produkt emerytalny w Polsce, to równie dobrze, żeby mógłbyś być dalej jego klientem w Hiszpanii, Francji czy Niemczech. No i ustawiono górny limit, co też jest w sumie, nawet nie Unia to wymyśliła, bo jak patrzymy na polski rynek, to polskie Ministerstwo Finansów było pionierem, bo zmusiło polskie fundusze inwestycyjne do tego, żeby z roku na rok obniżali opłaty za zarządzanie, które tam przez lata były, dalej są najwyższe w Unii Europejskiej, ale ustawodawca w Polsce zmusił TFI, żeby te opłaty teraz w tym momencie są już maksymalnie 2% za zarządzanie, czyli są nadal bardzo wysokie, ale niższe niż były. I tutaj też jest taki wymóg, że taki produkt podstawowy, to OIP, PEP to się oryginalnie nazywa, czyli paneuropejski indywidualny produkt emerytalny, żeby on miał opłatę maksymalną 1% za zarządzanie, czyli stosunkowo niewiele. No i taka Unia taką dyrektywę przyjęła, natomiast zostawiła państwom członkowskim dobór odpowiednich zachęt podatkowych, żeby wspierać tego typu rozwiązania. No i w Polsce jest niestety od 2 lat leży na rządzie projekt ustawy o OIP, bo też jakby ustawodawca wprowadził, i to jest chyba jedyny benefit, że wprowadził tą nazwę do obiegu OIP. No i to ma być dokładnie 1:1 praktycznie to, co jest w IKE, czyli to nie zastąpi IKE, tylko będzie trzecim z tych takich dobrowolnych, indywidualnych produktów z taką samą kwotą rocznego limitu. I w sumie wiele tych przepisów jest dokładnie wziętych z ustawy o IKE, no tylko, że niestety jeszcze ciągle nie zostało to uchwalone przez polski rząd, co ja jako człowiek Finax bardzo, nad czym bardzo ubolewam, bo Finax jest pierwszym w Europie licencjonowanym dostawcą tego produktu. Miesiąc temu na Słowacji cały ten proces przeszliśmy i w Brukseli też to również zostało ratyfikowane, więc istnieje produkt Finax na Słowację. Czekamy z niecierpliwością, aż będzie ustawodawstwo w Polsce i też ten produkt będzie. Jak ktoś się już nie może doczekać, bo z tego co ja wiem, to też jest kwestia bardziej tygodni niż lat, żeby to uchwalić. Na stronie finax.tech łamane przez OIP drukowanymi można się zapisać i być w awangardzie tych, którzy będą ten produkt mieli na polskim rynku. Zachęcam, bo to będzie bardzo fajny, tani na lata produkt, takim chyba główny flagowy produkt nawet Finaxa, więc no czekamy tylko niecierpliwie, jak ten polski ustawodawca to zrealizuje.
Tak, i właśnie powiedziałeś, że Finax jest robodoradcą, a powiedz proszę, czym są de facto robodoradcy, bo myślę, że nie jest to pojęcie jeszcze, które się powszechnie przyjęło w polskiej sferze. Może inwestorów to pewnie tak, bo tutaj ta świadomość jest, natomiast osób, które jeszcze nie miały do czynienia z inwestycjami, czym są de facto robodoradcy i jakie zalety, co mogą dać tak naprawdę oszczędzającym czy inwestorom?
To znaczy tak, faktycznie to są początki i niewielu jest w Europie, bo w Ameryce jest bardzo już sporo, to już jest duży rynek robodoradców. W Europie to są jednak ciągle początki. My jesteśmy takim największym robodoradcą w Europie Środkowo-Wschodniej i chyba będziemy pierwszym rentownym robodoradcą na świecie, dlatego nie ma się rentownych robodoradców, bo robodoradca oferuje tę usługę bardzo, bardzo tanio, między innymi dlatego, że właśnie nie zatrudnia tych drogich zarządzających, analityków, sprzedawców, bo wszystko robią, jak sama nazwa wskazuje, roboty, a de facto algorytm po prostu. Opracowaliśmy algorytm badając historyczną stopę zwrotu, no i według tego algorytmu nudno, systematycznie inwestujemy, budując portfele złożone z funduszy ETF, to są takie fundusze, które są notowane, fundusze, które pokrywają poszczególne rynki, naśladując indeksy tych rynków, czyli na przykład w naszym portfelu macie 50% w ETF-ach na giełdę amerykańską, bo tyle akurat rynek amerykański stanowi w układance globalnej, jest tam kilkanaście procent, jeśli chodzi o rynki wschodzące, trochę Europy i tak dalej. Staramy się 1:1 tylko w miniaturce powielić to, co się dzieje na rynkach i dajemy wam rynkową stopę zwrotu, nie pobijamy tego rynku nigdy, nie obiecujemy wam, że będziemy lepsi niż, nie wiem, polski zarządzający albo amerykański Warren Buffett, tylko my obiecujemy ci, że damy ci tą średnią rynkową stopę zwrotu, bo naszym zdaniem w długim terminie nikt tej średniorynkowej stopy zwrotu albo prawie nikt nie jest w stanie pobić. Mamy na to twarde dowody, są raporty niezależne, które monitorują jakby wyniki różnych portfeli i okazuje się, że takie inwestowanie pasywne, czyli naśladowanie indeksów daje w długim terminie dużo lepsze stopy zwrotu, no bo raz, że są niższe koszty, na przykład w Finaxie to jest tylko 1% od twoich aktywów rocznie, to jest jedna rzecz. Dwa, że nie ma tych emocji, bo robot nie ma emocji, algorytm nie ma emocji, więc też emocje są złym doradcą, jeśli chodzi o inwestowanie. My to inwestowanie, ten proces całkowicie ogołożyliśmy z tych emocji, z tego serca i kierujemy się tylko i wyłącznie rozumem i mózgiem i takim ślepym naśladownictwem. No i to daje efekty. No i taki powód, dla którego w sumie ja też dołączyłem do tego biznesu, bo jednak jest takie etyczne inwestowanie, bo u nas klient trzyma 100 zł, trzyma 100 milionów złotych, jest traktowany tak samo, bo dostaje taki sam portfel, tylko że w innej skali, ale opłaty ma takie same i inwestuje w to samo. Trochę inaczej to wygląda na tradycyjnym rynku zarządzania aktywami, więc jakby to są takie benefity tego pierwiastka robo. Wydaje mi się, że to będzie w Polsce, na świecie w ogóle generalnie rosło, no i fajnie być takim pionierem który ten kaganek oświaty trochę tutaj kultywuje. Tym bardziej, że, ten robot jest jakby tylko częścią tego naszego finansowego DNA, bo też my bardzo dużo edukujemy, uczymy, dbamy o to, żeby ludzie mieli co zainwestować, bo to jest chyba największy problem, że mało spędzamy czasu na zarabianiu i na oszczędzaniu. Koncentrujemy się cała branża na tym, jak przekonać ludzi do mojego inwestowania, podczas gdy dużo większy wpływ ma ta pierwsza faza właśnie zarabiania, oszczędzania, a to inwestowanie powinno być takie jakby proste, łatwe, nieangażujące. Właściwie wystarczy, w finansie wystarczy kwadrans na rok, żeby sobie portfel ustawić, a nawet nie ustawić, tylko to się samo ustawia, bo to robi algorytm, więc jakby i takie właśnie powinno być inwestowanie. Nudne, bez emocji, długoterminowe, regularne, globalne, zdywersyfikowane, bo to też jest bardzo, 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 bardzo ważne. No i to OIP, będzie też ten produkt OIP, o którym mówiliśmy, będzie też całkowicie zarządzane przez roboty, czyli przez robotraty, czyli przez nas i też tam nie będzie, tam będzie zero emocji, tylko długoterminowe zysk.
Czyli de facto już jest, prawda? Bo jakby na Słowacji to już jest pełnoprawny produkt, to funkcjonuje, prawda? Poprawnie, jeżeli się mylę, ale...
Tak, tak, no już mamy klientów. Tak.
Czyli jeszcze tak naprawdę no, na gruncie europejskim to też jest pierwszy, no Finax jest pierwszą taką firmą inwestycyjną, która ten produkt oferuje, czyli de facto do wejścia na rynek polski brakuje jedynie polskiej ustawy.
No i nawet chcemy to, wiesz, chcemy to przyspieszyć i gramy wabank, bo składamy w ogóle, złożyliśmy w ogóle wniosek, żeby już OIP otworzyć w Polsce. No i jestem ciekaw, jak zareaguje regulator, jak dostanie wniosek o otwarcie produktu, którego formalnie jeszcze nie ma. Mimo, że właśnie Unia Europejska Polskę do tego zobowiązała, żeby do marca tego roku ustawę o OIP wprowadziła. No. Ale często jest tak, że to się nie realizuje i Unia swoje, a państwa członkowskie swoje, ale tak jak mówię, zachęcam finax.tech łamane przez OIP drukowanymi. Tam się możecie zapisać i będziecie pierwsi na liście.
Bardzo Tobie dziękuję, Przemek, za opowiedzenie w naprawdę prostych słowach, ale bardzo przystępnie o oszczędzaniu, o inwestowaniu, też o tym, czym się zajmuje Finax, czym Ty się zajmujesz, o wszystkich produktach emerytalnych. Państwu bardzo serdecznie dziękuję za udział. Zachęcam też do śledzenia profilów Uniwersytetu SWPS, także Strefy Prawa, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Bardzo Ci dziękuję, Przemek.
Dziękuję, dobrego inwestowania.
Dzięki.